Dobrze, drodzy święci, w tej części chcę omówić poselstwo drugie. Poselstwo pierwsze, którego plan ponownie przeczytałem, było doprawdy wspaniałe. A teraz mamy odpowiedni ciąg dalszy. Temat tego poselstwa brzmi posługa Anny. Co to takiego? Mam nadzieję, że naprawdę to zobaczymy. Oczywiście na wszystko, czym się dzielimy na tym szkoleniu, patrzymy przez okulary wiecznej Bożej ekonomii. Skąd zaczerpnęliśmy ten temat? Z dzieł zebranych Watchmana Nee. On wygłosił poselstwo o takim tytule – Posługa Anny. Zakończenie jest dla mnie bardzo tajemnicze. Musiałem się modlić, Panie, co brat Nee przez to rozumiał. Tak czy inaczej, stało się to dla mnie oczywiste. Zobaczymy to. Co chciałbym, żebyśmy zrobili, zanim zagłębimy się w plan poselstwa? Wersety biblijne odnoszą nas do pierwszej księgi Samuela. Chciałbym podkreślić pewne sprawy. Rozdział pierwszy mówi nam o drogim świętym ze Starego Testamentu, Elkanie. Miał on dwie żony, Peninę i Annę. Czytamy, że Penina miała dzieci, a Anna nie. Penina była jej rywalką. Zawzięcie upokarzała Annę. Zawzięcie. Ponieważ Jahwe zamknął jej łono. Dlaczego Bóg tak uczynił? Zabronił jej tak naprawdę mieć dzieci, czego ona oczywiście nie rozumiała. Nie mogła mieć dzieci. Z tego powodu była zrozpaczona. I stało się, że płakała, nie mogła jeść. Elkana, jej mąż, zapytał, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego się smucisz w sercu? Posłuchajmy, co powiedział. Czy nie jestem lepszy niż 10 synów? Oto mąż, który nie rozumiał swej żony. Anna nie odpowiedziała na to. Gdyby odpowiedziała, to by rzekła, nie, nie jesteś, ponieważ chciała mieć syna. Podkreśliłem sobie następne słowa, bardzo ważne, z goryczą w duszy. To bardzo ważne słowo, gorycz. Zobaczycie, bardzo ważne. Z goryczą w duszy modliła się do Jahwe. Bardzo płakała. Dalej czytamy. I złożyła ślubowanie, mówiąc, o Jahwe zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, bardzo mi się to podoba. Powiedziała Panu, że jest Jego służebnicą. To wspaniałe. Posłuchajmy. I dasz swojej służebnicy. W przekładzie odzyskiwania przeczytamy o dziecku płci męskiej. To chyba najlepsze tłumaczenie. Chciałbym się podzielić z Wami tym, czego wcześniej sobie nigdy nie uświadamiałem. Wiemy, że brat Lee miał tak wiele tłumaczeń Biblii. Przeglądał je. Być może pamiętamy księgę Koheleta 3.11. Bóg umieścił wieczność w sercu człowieka. Brat Lee skorzystał z wersji Amplified Bible, w której czytamy o wszczepionym w boski sposób odczuciu zamysłu, który działa przez wieki i którego nic pod słońcem, a tylko Bóg może zaspokoić. W późniejszej posłudze brata Lee to tłumaczenie coraz się przewija. Powiedziałam o tym, ponieważ coś teraz chcę powiedzieć. Anna rzekła, daj swojej służebnicy męskiego potomka. Zajrzałem do wersji American Standard. Bradley uważał ją za cenioną wersję i do nowego tłumaczenia Darby'ego. To też wysoko sobie cenił. I co tam czytamy? Daj swojej służebnicy dziecko mężczyznę. Bardzo ważne do zrozumienia dalszych treści jest to, co teraz Wam powiem. W przekładzie odzyskiwania jest dziecko płci męskiej. To najlepsze tłumaczenie, ale oczywiście wersja American Standard i tłumaczenie Darby'ego mówiąc dziecko mężczyzna miały ku temu powód. To wymienne tłumaczenie. Dziecko mężczyzna. Samuel był dzieckiem mężczyzną. Zobaczymy, dlaczego to tak ważne. Pamiętamy, że Elkana i Anna raz w roku udawali się do świątyni. Anna złożyła ślub Panu, że jeśli On da jej dziecko mężczyznę, to ona odda je Jahwe po wszystkie dni jego życia i żadna brzytwa nie dotknie jego głowy. Oznacza to, że będzie on Nazirejczykiem. W szóstym rozdziale Księgi Liczb ślub Naziratu obejmował nie golenie włosów na głowie. To oczywiście ma duchowe znaczenie typologiczne. Czytamy tu, że Anna wypowiadała słowa w swym sercu, tylko jej wargi się poruszały, ale głosu nie było słychać. Modliła się z determinacją, ale bezgłośnie. Jej wargi się poruszały. Zauważył to Heli. Obserwował jej usta. Ona poruszała ustami, ale nie wydobywał się żaden dźwięk. On nie miał rozeznania i rzekł, dopóki będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego picia. To wskazuje dla mnie, że nie było to takie zwyczajne ludzkie gadanie. W świetle pierwszych czterech rozdziałów pierwszej księgi Samuela kapłaństwo w tamtym czasie znajdowało się w degradacji. Heli stracił nawet swe duchowe rozeznanie. A ona mu odparła. Ona mu odparła, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam. Posłuchajmy, to ważne. Ale wylałam swoją duszę przed Jahwe. Święci, wszyscy musimy tak uczynić. Taki powinniśmy mieć codziennie zwyczaj. Wylewać swoją duszę przed Jahwe. Zobaczymy dalej, co to znaczy. Dalej rzekła, nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną. Posłuchajmy dalej, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. To pokazuje, że jeśli mamy troski, mówmy o nich Panu. On wie, co przechodzimy. Możemy mu o tym powiedzieć. Możemy powiedzieć Panu o wszystkim, co nas niepokoi. On chce tego. Cieszy się, kiedy tak do Niego mówimy. Niestety, wielu chrześcijan, ośmielam się twierdzić, że może nawet wielu z nas tego nie praktykuje. Musimy przeprowadzać rozmowy z Panem i być z Nim uczciwi i szczerzy. Kiedy tak zrobimy, prawdziwie będziemy wzrastać w życiu, ponieważ tak Pan rozprawia się z różnymi rzeczami w naszej istocie. Posłuchajmy tego. Wtedy odpowiedział Heli. Są dobre rzeczy związane z Helim. W rozdziale czwartym, kiedy wzięto do niewoli Arkę, Hofni i Pinehas, dwaj synowie Helego, zginęli w bitwie, a Arkę pojmano. Kiedy wiadomość dotarła do Helego, że pojmano Arkę, upadł on do tyłu, a siedział na krześle i złamał sobie kark. I tak umarł. To przepowiedział mąż Boży. Nie wiemy, kim on był i też Samuel, kiedy był jeszcze chłopcem. Kiedy Pan zawołał na Samuela, Heli powiedział coś dobrego. Samuelu, kiedy ponownie usłyszysz ten głos, powiedz, mów Jahwe, bo twój sługa słucha. Samuel praktykował to przez całe swe życie. To dlatego mógł wpowiadać Słowo Boże w lud, ponieważ miał ucho do słuchania tego, co mówi Jahwe. Powiedział mu, kiedy Pan znowu na ciebie zawoła, odpowiedz, mów Panie, bo twój sługa słucha. I potem Pan do niego mówił. Myślę, że było to następnego dnia, kiedy Heli zapytał Samuela, co Pan ci powiedział? Samuel zdragał się przed odpowiedzią, a Heli w gruncie rzeczy przymusił go do tego. Samuel odrzekł Helemu, co ma przyjść na niego i jego dwóch synów. To było otrzeźwiające. Powiedział wszystko, co Pan mu rzekł. Heli odparł. To Pan, niech czyni, co chce. Co powinien był zrobić? Upaść na twarz i spędzić czas z Panem, pościć i się modlić i wołać do Pana. Panie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to ma przyjść na mnie i moich synów? Pan powiedział to Helemu przez Samuela, ponieważ chciał wywrzeć głębokie wrażenie na Samuelu, tym, co miało się zdarzyć. Przeczytamy o tym w studium życia, że Samuel patrzył na pozytywne rzeczy, jak na przykład mów o Jahwe, twój sługa słucha. Obserwował u Helego pozytywne rzeczy, a także negatywne. Te negatywne rzeczy stały się dla Samuela ostrzeżeniem na całe życie i to go zachowało. Dziękujemy Panu za święte ostrzeżenia w Biblii. To uderzające. Heli rzekł do Anny, to było coś pozytywnego. Idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona na to, aby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. Posłuchajmy tego. I odeszła ta kobieta, czyli Anna, swoją drogą i spożyła posiłek. Nie mogła nawet jeść. Spożyła posiłek, posłuchajmy dalej, a nie wyglądała już na przygnębioną. Prosiła o syna. Jeszcze nie poczęła, ale uwierzyła temu, co Heli jej powiedział. Uznała, że to Bóg do niej przemówił i już nie wyglądała na przygnębioną. Była radosna. To wynikało z jej szczerej rozmowy z Panem. Czytamy dalej, że Anna poczęła i urodziła syna. Kiedy przyszedł czas, by pójść do przybytku i złożyć doroczną ofiarę, Anna nie poszła. Powiedziała do Elkany, że kiedy odstawi dziecko od piersi, zaprowadzi je, aby stanęło przed obliczem Jahwe. Posłuchajmy. I pozostanie tam na zawsze. To doprawdy zdumiewające. Podoba mi się odpowiedź Elkany. Czyń, co ci się dobrym wydaje. Pozostań w domu, aż się odstawisz od piersi. Tylko niech Jahwe utwierdzi swe słowo. Tych dwoje ludzi ze Starego Testamentu znajdowało się na linii życia. Pan więc mógł ich użyć, żeby zrealizować swą wieczną ekonomię i zaprowadzić królestwo. Pod koniec rozdziału pierwszego czytamy, że Anna zaprowadziła dziecko do Helego i rzekła: wybacz, mój Panie, jako żyje dusza Twoja, mój Panie, ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy Tobie, modląc się do Jahwe. O tego chłopca się modliłam, a Jahwe spełnił moją prośbę, jaką do Niego zaniosłam, więc i ja odstąpię go Jahwe. Po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. Myślimy o tym w sposób naturalny. Ona nie tylko odstąpiła, pożyczyła go Jahwe. Po wszystkie dni życia pożyczyła go Jahwe. Czytamy dalej, że oddał tam pokłon Jahwe. To mógł być Elkana. A może i Samuel. Muszę bardziej przestudiować to, do kogo to się odnosi. Na co święci chciałbym zwrócić uwagę? Pod koniec tego rozdziału ona mówi, że oddaje, pożycza Samuela Jahwe. Na co to wskazuje? Że w owym czasie Bóg był ubogi, jeśli chodzi o kapłaństwo. Był ubogi. Kapłaństwo uległo całkowitej degradacji. Nie jedynie słabło, ale było pozbawione świeżości, a także zdegradowane. To słowo oddane, pożyczone znaczy, że przestajemy być ubodzy. To pełne znaczenia. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego pierwszego. Punkt ten coś dla nas ustanawia. Kładzie podstawę pod resztę planu. Musimy mieć wizję i to sobie uświadamiać. To naprawdę jest szczytem boskiego objawienia. Punkt pierwszy. Musimy sobie uświadomić, czym jest Pańskie odzyskiwanie. Święci, to wspaniałe stwierdzenie. Pańskie odzyskiwanie to budowanie Syjonu. Tym jest Pańskie odzyskiwanie. Musimy wiedzieć, czym jest Syjon. To Pańskie odzyskiwanie, to po to tu jesteśmy. Pańskie odzyskiwanie to budowanie Syjonu, który w formie typu przedstawia zwycięzców jako rzeczywistość ciała Chrystusa, prowadzące do zwieńczenia świętego miasta Nowej Jerozolimy. Punkt B. W Starym Testamencie była Jerozolima, której centrum był Syjon. W typologii życie Kościoła to dzisiejsza Jerozolima. W obrębie życia Kościoła musi istnieć grono zwycięzców, wydoskonalonych i dojrzałych Bóg ludzi, którzy są dzisiejszym Syjonem. Święci, chciałbym, żeby to było w nas. To dlatego Pan przyprowadził nas do swego zyskiwania. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie żebyśmy byli widzami, przyprowadził nas do odzyskiwania, ponieważ chce doprowadzić do powstania zwycięzców. Chce mieć swą oblubienicę, którą tworzą zwycięzcy. Syjon przedstawia w formie typu zwycięzców. Punkt C. Syjon, główna część i piękno świętego miasta Jerozolimy, symbolizuje zwycięzców. Podoba mi się ten opis, którzy są wysokim szczytem, centrum, wypiętrzeniem, wzmocnieniem, ubogaceniem, pięknem i rzeczywistością Kościoła. Z pewnością chcemy być w tym przedsiębiorstwie. Kochamy wszystkich braci, wszystkie siostry w Kościele, ale musi być co najmniej grupa zwycięzców w każdym miejscowym Kościele, ponieważ są oni wzmocnieniem Kościoła, jego pięknem. Bradley przeprowadził trzy szkolenia na temat witalnych grup. Myślę, że to podczas drugiego szkolenia tym się podzielił. Teraz punkt D. Cechy, życie, błogosławieństwo i ustanowienie Jerozolimy pochodzą z Syjonu. Wersety te są bardzo ważne, bardzo cenne. Może je jedynie podsumuję. Powiem tak, za każdym razem, kiedy Stary Testament mówi o związku, jaki łączy Syjon z Jerozolimą, pokazuje to, że cechy, życie, błogosławieństwo i ustanowienie Jerozolimy pochodzą z Syjonu. Omówmy teraz wersety. Pierwsza Księga Królewska 8:1. Starsi byli w Jerozolimie, a Arka Przymierza na Syjonie. Psalm 51:20 mówi o tym, że Bóg uczynił dobrze Syjonowi i zbudował mur Jerozolimy. Innymi słowy, Syjon stanowi centrum, przynosi korzyść całemu Kościołowi. Psalm 102:22 mówi o tym, że imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jerozolimie. Psalm 128:5 oznajmia, że Pan błogosławi Syjonu i że dobro ogląda się w Jerozolimie. Pamiętajmy, Syjon symbolizuje zwycięzców, a Jerozolima – Kościół, życie Kościoła. Dobrze, przejdźmy do kolejnego wersetu. Psalm 135:21 mówi, że Pan zamieszkał w Jerozolimie, ale niech będzie błogosławiony z Syjonu. Księdze Izajasza 41:27 słowo było ogłoszone najpierw Syjonowi, a potem głoszone Jerozolimie. I ostatni werset, Księga Joela 3:22, kiedy Bóg mieszka na Syjonie, Jerozolima będzie święta. Wszystkie te wersety to pokazują. Jak to się dzieje? Myślę, że te wersety są naprawdę wspaniałe. Punkt E. Zwycięzcy, którzy są Syjonem, stanowią rzeczywistość ciała Chrystusa i wieńczą budowanie ciała w kościołach miejscowych. Przez to doprowadzą do zwieńczenia świętego miasta Nowej Jerozolimy, ostatecznego świętego świętych, które będzie Bożym mieszkaniem na wieki. Przejdźmy teraz do nowego nieba i nowej ziemi. W nowym niebie i nowej ziemi Syjon to zwycięzcy, zwłaszcza w tysiącletnim królestwie. W tym królestwie jest oblubienica. Syjon w tym tysiącletnim królestwie to zwycięzcy. Ale kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia wraz z nową Jerozolimą, czytamy, w nowym niebie i nowej ziemi cała Nowa Jerozolima stanie się Syjonem. Innymi słowy, kiedy zakończy się okres tysiąclecia, to, że ktoś uwierzy w Pana Jezusa, oznacza, iż zwyciężył i stał się częścią żony baranka. Oblubienicą jest się tylko jeden dzień, to tysiąc lat. Potem będziemy żoną. Oczywiście, że dzieci Boże będą tą żoną. Cała Nowa Jerozolima stanie się Syjonem, w którym wszyscy wierzący będą zwycięzcami. Księga Objawienia 21:7 mówi, ten, kto zwycięża, odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Tak więc zwyciężać to zwyciężać niewiarę i wierzyć w Pana Jezusa. Przyjmujemy skuteczność Jego odkupienia. Przyjmujemy proces Jego organicznego zbawienia. I teraz stanowimy część żony Chrystusa. A to coś wielkiego. Ale święci, my w Pańskim odzyskiwaniu mamy budować Syjon. Chcemy być Syjonem. Pan musi uzyskać Syjon, nim zdobędzie oblubienicę, nim zdobędzie żonę. Pan musi uzyskać Syjon, zanim będzie miał nową Jerozolimę w całości. Dlaczego mówimy, że nowa Jerozolima to święte świętych? Wymiary miasta to wymiary sześcianu. O długości 12 tysięcy stadiów. Wersety określają, czym są stadia. 12 tysięcy stadiów długości, 12 tysięcy szerokości i 12 tysięcy wysokości. To pełne znaczenia, ponieważ to dlatego możemy powiedzieć, że Nowa Jerozolima to Święte Świętych. Świętym Świętych w Starym Testamencie, zarówno w przybytku, jak i w świątyni, był sześcian, który miał równe długość, szerokość i wysokość. To widać w Starym Testamencie. Punkt F. W Księdze Objawienia tym, czego Pan pragnie i co zbuduje, jest Syjon, czyli zwycięzcy. To stanowi głębszą rzeczywistość duchowego objawienia zawartego w świętym Bożym Słowie. Z pewnością musi nam bardzo zależeć na tym, by modlić się za wszelką cenę i ponieść koszt, tak jak to uczynił apostoł Paweł. Znamy list do Efezjan 6:17-18. Musimy przyjąć Słowo Boże za pomocą wszelkiej modlitwy i proszenia. Kiedy modlimy się logosem, zmienia się on w remę. Logos to spisane Boże Słowo, stałe, rema to bieżące przemawianie, aktualne. Jego przemawianie osobiście do każdego z nas. To przemawianie, to obmycie wodą w Słowie, które nas upiększa i czyni Jego chwalebnym Kościołem, chwalebną oblubienicą. W liście do Kolosan 4:2 czytamy: trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem. Jeśli przejrzycie studium życia listu do Kolosan, ostatnie poselstwo o tym traktuje. Brat Lee niósł brzemię o to, byśmy byli tymi, którzy trwają niezłomnie w modlitwie. Wszystko sprzeciwia się naszej modlitwie. Wszystko. Kiedy nie było jeszcze iPhone'ów, mieliśmy telefony ze słuchawką podnoszoną z widełek. Pamiętam, jak któregoś razu powiedziałem Ruth, ponieważ byliśmy razem w mieszkaniu i chciałem spędzić czas z Panem na modlitwie. Powiedziałem żonie, że co by się działo, nie przerywaj mi. I modlę się i słyszę, że dzwoni telefon. Oczywiście Ruth odebrała, puka do drzwi. Ruth, pamiętasz, co ci powiedziałem? Ona: Eddie, to międzymiastowa. Myślałem, dobrze, to musi być coś ogromnie ważnego. Podszedłem do telefonu. Rozmówca pyta się mnie, czy to przedsiębiorstwo budowlane dla Marksa? Przecież nie prowadzę takiego przedsiębiorstwa. To nie był ten Ed Marks. To był telefon od diabła, tak naprawdę. Nie mówię, by tamta osoba była diabłem, ale to pochodziło od niego. Któregoś razu pracowałem razem z bratem Lee. Wykonywaliśmy coś bardzo ważnego. Czytałem mu poselstwo. Zadzwonił dzwonek do drzwi. On rzekł: to diabeł. Nie chciałem nawet patrzeć, kto to był. Nie spojrzałem. Chodzi tu o to, że diabeł próbuje zakłócić czas, jaki spędzamy w Słowie. Brat Lee spędzał czas w Słowie, a ja mu czytałem. Zwłaszcza jeśli chodzi o naszą modlitwę, musimy stać na straży życia modlitewnego. List do Filipian 3:8-14 to wspaniały fragment opisujący nam doświadczenie Pawła. W tym fragmencie czytamy: wszystko uznaję za stratę ze względu na znakomitość poznania Chrystusa Jezusa. Podobają mi się te dwa kolejne słowa: mojego Pana. To coś bardzo osobistego. Mój Pan, apostoł powiedział, ze względu na którego zniosłem stratę wszystkiego i uznaję to za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Jeśli zajrzycie do książki o tym, jak być współpracownikiem i starszym, może to gdzieś indziej, pamiętam, kiedy brat Lee wygłaszał to poselstwo i powiedział: zyskać Chrystusa można też przetłumaczyć jako wygrać Chrystusa. Chcemy Go zyskać. Wygrać. Na tym spotkaniu jestem tu po to, by wygrać Chrystusa. On jest moją nagrodą. I nie tylko w następnym wieku, ale teraz. Bardzo mi się to podoba. Paweł nie był zadowolony. Nie był zadowolonym chrześcijaninem. Bracia i siostry, zanim przyszedłem na to spotkanie, Przypomniałem sobie, jak brat Lee mówił coś o takim niezadowoleniu w jednej z książek o szkoleniu dla starszych. Myślę, że to było w trzeciej książce. Byłem zdumiony. Redagowałem te książki, a zapomniałem, że to tam było. Cały rozdział nosi tytuł Niezadowoleni. Bracia i siostry, musimy się modlić, byśmy nigdy nie byli zadowolonymi chrześcijanami wierzącymi. Paweł taki był. W liście do Filipian mógł być nawrócony co najmniej od 26 lat. Jeśli zapoznacie się z datami, wiem, że Conybear i Howson są specjalistami od listów Pawła. Bradley prawdziwie cenił te listy. Oni powiedzieli, że list do Filipian został napisany około 26 lat po nawróceniu Pawła. Nie usiadł sobie wygodnie i nie powiedział: o, wiem wszystko, tam byłem, to zrobiłem. Podążał za Panem całym sobą. Powiedział: nie uważam o sobie, że już pochwyciłem. Ale jedno czynię, zapominając. Bardzo to lubię. Święci, mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, wszyscy, którzy oglądają, po prostu praktykują to jedno, zapominają. Co? Zapominają to, co za nami, czyli wszystko. To, co było 5 minut temu i wszystko, od kiedy się urodziliśmy. Po prostu zapomnijcie o tym. Pan jest wielkim jestem. Jest czasem teraźniejszym. On jest dzisiaj. Czyli jest tym dzisiaj. Mamy jedynie dzień dzisiejszy. Nie mamy dnia jutrzejszego. Paweł powiedział: zapominając to, co za mną i wychylając się ku temu, co przede mną, dążę do celu, po nagrodę, do której Bóg w Chrystusie Jezusie powołał mnie w górę. Święci, zostaliśmy powołani. Powołani w górę. Idziemy w górę. Podoba mi się to. I to bardzo. Teraz przeczytam przypis do słowa nagroda. Modliłem się tym dzisiaj rano. Modlę się tym prawie każdego ranka. Nagroda tu to bezgraniczne radowanie się Chrystusem i zyskanie Go. Zawsze modlę się krótko: Panie Jezu, jako Duch rzeczywistości, wprowadzaj mnie dzisiaj w rzeczywistość bezgranicznego radowania się Chrystusem i zyskania Go. To dobre słowa do modlitwy. Święci, módlcie się tak krótko. Pan odpowie amen na taką modlitwę. Czeka na tych, którzy będą zanosić taką krótką modlitwę, czyż nie? Naszym celem, moim celem jest bezgraniczne radowanie się Chrystusem i zyskanie Go. Co jest naszym celem na tym spotkaniu? Bezgraniczne radowanie się Chrystusem i zyskanie Go. Punkt G. Naszą odpowiedzią na Pańskie powołanie zwycięzców w tym wieku jest nasza witalność. Być witalnym to być żywym i aktywnym w jedności z naszym żywym i działającym Bogiem. Oczywiście pierwszy list do Tymoteusza 3:15 odnosi się do Kościoła, który jest domem żywego Boga. Biblia zawiera księgę o nazwie Dzieje Apostolskie. Ale tak naprawdę to relacja o działającym Bogu. Bóg działa przez apostołów. To ich dzieje, ale tak naprawdę to działający Bóg, który działa w nich i z nich wypływa. Czytamy dalej. Boże poruszanie się na ziemi w celu zrealizowania Jego wiecznej ekonomii dokonuje się ostatecznie za pośrednictwem zwycięzców. Punkt H. Na tej zagarniętej ziemi jest góra Jahwe, góra Syjon. Bardzo cenne są kolejne słowa, która jest w pełni otwarta na Pana i którą On w pełni posiada. Święci, nigdy nie odkładajmy planów tak po prostu na półkę. Posłuchaliśmy tego. Musimy zanosić krótkie modlitwy o te sprawy. Panie, uczyń mnie kimś, kto jest w pełni otwarty na Ciebie. Panie Jezu, uczyń mnie kimś, kogo w pełni posiadasz. To dobre, krótkie modlitwy. Tak w modlitwie do Niego przynosimy na powrót te słowa. Czytamy dalej, zwycięzcy, których typ stanowi Syjon, są przyczółkiem. Podoba mi się to słowo, przyczółek. I za ich pośrednictwem Pan jako Król Chwały powróci, żeby wziąć w posiadanie całą ziemię jako swoje królestwo. Święci, chcemy być przyczółkiem, dzięki któremu Pan, Król Chwały, powróci, żeby wziąć w posiadanie całą ziemię jako swoje królestwo. Przyszła mi na myśl Druga wojna światowa. W związku z tym słowem przyczółek, ponieważ alianci chcieli dokonać inwazji i łodziami przepłynąć kanałem La Manche do Francji. Naziści oblegali. Byłem w Normandii dwukrotnie. Ojej, te budowle. Bomby sojuszników nie dały rady tego rozbić. Może w jakimś tam stopniu zatrzymywały się na zbrojeniu, drutach, w betonie. Wszędzie przez okienka wychodziły lufy karabinów i armat. Dlaczego o tym się z wami dzielę? Możecie pomyśleć, że dzielę się z wami rzeczami świeckimi. Wcale nie, ponieważ w Bożej Nowotestamentowej ekonomii Bradley powiedział, że Hitler bombardował Anglię, a nagle skierował się na Rosję. To był wielki błąd, ogromna pomyłka. Skierował się na Rosję, zaatakował całym wojskiem, 6. armią. Wszystkich wzięto do niewoli. To był punkt zwrotny w całej wojnie. Dlaczego o tym Bradley mówił? Zajrzyjcie do Bożej Nowotestamentowej ekonomii. Powiedział, że 7-krotnie wzmocniony duch odwrócił go od Anglii i skierował do Rosji. To doprawdy coś. 7-krotnie wzmocniony duch, jako 7 lamp ognia, które są przed tronem Bożym i zajmują się sprawowaniem Bożej wiecznej strategii obejmującej wydarzenia na ziemi. Nie myślcie, że Bóg nie sprawuje dzisiaj kontroli. Sprawuje. Wie doskonale, co się dzieje. Zasiada na tronie. Dziękujemy Panu, że nad nami jest tron. Nie bądźcie przygnębieni. Musimy widzieć Go jako Króla Chwały, zasiadającego na tronie. I co się wydarzyło? Naziści spodziewali się ataku na przewężeniu kanału między Anglią a Francją. W Calais. Ale tak się stało, że ruszyli do Normandii, a to było dość daleko. Pogoda też nie sprzyjała. Wszystko to przygotował Bóg, uwierzcie mi. A tu nagle, tak patrzyłem sobie na kanał La Manche, ze mną byli mój najmłodszy syn i Ruth. Zwróciłem się do nich. Wyobrażacie to sobie? Oto tutaj rozlokowani są obrońcy nazistowscy. Patrzcie, a tu na kanale nagle pojawia się 5000 okrętów. Co najmniej 5000. Największa armada w całych dziejach ludzkości. Interesował nas ten przyczółek też nazistów. Generał, dowodzący całą obroną na froncie, na wybrzeżu, rzekł, musimy ich odeprzeć do kanału. Jeśli tak nie zrobimy, straciliśmy wszystko. Przegramy wojnę. Był bystry, wiedział. Amerykańskie oddziały wylądowały na plażach Omaha i Utah. Na plaży Omaha było przerażająco. Ponieśliśmy dużo ofiar w ludziach. Ale dzięki niech będą Panu. Zdobyliśmy przyczółek. Anglicy, Kanadyjczycy również zdobyli wyznaczone przyczółki. Stamtąd mogliśmy ruszyć na Francję. A potem aż do Berlina. Rosjanie nadchodzili ze wschodu. Mój Boże, to było wspaniałe. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem do Paryża, mieliśmy się tam spotkać z poszukującym bratem. Wciąż mamy z nim kontakt. On napisał do brata Lee. Brat Lee odpowiedział mu: polecam ci jechać na konferencję do Londynu, która odbędzie się wtedy i wtedy z Bobem Dunkerem. Mieliśmy być na tej konferencji. Mieliśmy się więc z nim spotkać. On był zachwycony i my też. Zaprosił nas do domu. Mieszkał z półtorej godziny od Paryża. Pojechaliśmy tam. Odwiedziliśmy jego zgromadzenie i tam przemawialiśmy. Oni byli naprawdę otwarci. To chyba właśnie podczas tej podróży udaliśmy się do Normandii. Potem byłem tam jeszcze innym razem. Co chciałem powiedzieć? Kiedy byliśmy w Paryżu, pamiętam, jak się gdzieś zatrzymaliśmy i wysiedliśmy z auta. Starszy Francuz nas zagaił. Czy nie jesteście Amerykanami? Mówił trochę po angielsku. Nie potrafię tego powiedzieć z francuskim akcentem. Jesteście Amerykanami, prawda? Oczywiście. On na to: chcę wam podziękować z głębi serca za to, że wasi żołnierze przybyli tu i uratowali mój kraj. To mnie bardzo poruszyło. Bob i ja obaj zdaliśmy sobie sprawę, że ten starszy człowiek cenił swój kraj. Ale nie młodsi Francuzi nie zdają sobie sprawy z ofiary, jaką poniosła Brytania, Kanada i my. Żeby zdobyć przyczółek i stamtąd ruszyć dalej. Widziałem ten pomnik w Normandii. Nie pamiętam, o jakiej odległości była mowa, ale napis głosił coś w rodzaju: walczcie o pierwsze 2000 metrów. Walka o przyczółek, tego chcieli. Walczcie o przyczółek, ponieważ to oznacza wszystko. Chcemy być takim przyczółkiem dla Pana, dzięki któremu On powróci. Psalm 24, wersety 7 do 10, bardzo je lubię. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Jahwe, silny i potężny. Jahwe, potężny w boju. I refren ciągnie dalej to samo. Bardzo lubię tego psalmistę. Miał natchnienie. Któż jest tym Królem Chwały? Tak się kończy. Jahwe zastępów. On jest Królem Chwały. Sela. Pauza. Zastanówmy się trochę. Zastępy to wojska. On jest Jahwe wojsk. Wojska można rozumieć szeroko. Ja posłużę się tym terminem w sensie szczególnym. Jeśli przeczytamy końcówkę Księgi Objawienia, kiedy to Pan powróci, będzie dosiadał białego konia, a ci, którzy za nim idą, też będą dosiadali białych koni. To zwycięzcy. Księga Objawienia mówi, że to jest Jego wojsko. O Panie, uczyń nas zwycięzcami, żebyśmy wszyscy byli w Twoich wojskach w owym czasie. Święci, nasz miesiąc miodowy zacznie się bitwą pod Armagedonem. Cóż to za miesiąc miodowy? Nie zabiera się oblubienicy na wielką bitwę, czyż nie? w taki sposób jednak zacznie się miesiąc miodowy. Tak więc psalm ten objawia zwycięskiego Chrystusa Króla, który przychodzi w wiecznym Bożym Królestwie. Kiedy psalmista mówi, podnieście bramy wierzchy wasze, bramy to miasta narodów. A kiedy mówi, podnieście się bramy prastare, bramy te to domy, a kiedy mówi prastare, wskazuje to na czekanie, wytrwałe oczekiwanie. Chrystus jest pragnieniem wszystkich narodów. W sensie ogólnym wszystkie narody czekają na przyjście Chrystusa. Chrystus jednak nie przyjdzie szybko, jak myślą ludzie. Dlatego musimy podnieść głowy i czekać, oczekiwać Jego przyjścia wytrwale. Król chwały to Jahwe zastępów, czyli wojsk. Król chwały, Jahwe zastępów, jest zwieńczonym trójjedynym Bogiem, ucieleśnionym w zwycięskim i nadchodzącym Chrystusie. Jahwe to Jezus. Bardzo mi się to podoba. Jahwe to Jezus, a Jezus to zwycięski i nadchodzący Chrystus. Ponadto Jezus to wcielony, ukrzyżowany i zmartwychwstały trójjedyny Bóg, który jest silny w walce i zwycięski. To On powróci w zmartwychwstaniu wraz ze zwycięzcami, którzy są Jego wojskami, żeby wziąć w posiadanie całą ziemię, będącą Jego królestwem. Te punkty są bardzo ważne. Dzieliłem się z Wami o wojskach na podstawie Księgi Objawienia 19:13-14. Punkt I. Dotrzemy na szczyt wiecznej Bożej ekonomii, rzeczywistości ciała Chrystusa, tylko przez modlitwę. Tylko przez modlitwę. Innego sposobu na to nie ma. To bardzo ważne. Z pozoru proste, ale niezwykle ważne. Tak więc wszystkie kościoły na tej ziemi powinny być domem modlitwy. Jesteśmy domem żywego Boga. Powinniśmy być domem modlitwy. I dalej, to, że staniemy się zwycięzcami, rzeczywistością ciała Chrystusa i będziemy Jego oblubienicą, zakończy ten wiek, wiek Kościoła i sprowadzi z powrotem Chrystusa, Króla Chwały, żeby przejął On tę ziemię, wziął ją w posiadanie i nią zawładnął wraz ze swymi zwycięzcami w wieku Królestwa. Pokazują to dodatkowe wersety. Punkt rzymski drugi. Pierwsza księga Samuela pokazuje nam od strony typologii prowadzenie Chrystusa jako króla, którego w formie typu przedstawia Dawid z jego królestwem. Punkt A. Za kapłana Helego stare aronowe kapłaństwo utraciło świeżość i osłabło. I Bóg zapragnął mieć nowy początek, żeby zrealizować swoją wieczną ekonomię. Święci, musimy się modlić. Panie, modlę się, bym nigdy nie utracił świeżości. W ostatnim poselstwie zobaczymy to, że chcemy być tymi, którzy są świeży, żywi, aktywni i młodzi względem Pana. Nie chcemy być chrześcijanami, którzy utracili świeżość. To coś okropnego. Nie chcemy słabnąć. Nie chcemy tego. Przytaczamy tu wersety z pierwszej księgi Samuela, drugiego rozdziału. Mowa w nich o synach Helego, ich wielkim grzechu. Możemy to zobaczyć podczas lektury. Ojej. Święci, to mnie naprawdę poruszyło. Heli coś powiedział do synów, ale niewystarczająco dobitnie, ani żeby to czemuś zapobiegło, ponieważ oni czynili niegodziwe rzeczy. Posłuchajmy, o czym mówi ten werset. Postawiłem w nim dwa wykrzykniki. Byłem po prostu wstrząśnięty. Oni jednak nie posłuchali głosu swego ojca, bo Jahwe chciał ich zabić. Nigdy nie widziałem takiego wersetu w Biblii. To pokazuje, jak źli oni byli. Nie przychodzi mi na myśl inny werset z Biblii, który mówiłby, że Jahwe chce kogoś zabić. W każdym razie, oni byli tacy okropni. To było straszne. Nie mam nawet czasu na to, by wymienić to, co oni czynili. W wersetach tych przeczytamy, że mąż Boży przyszedł do Chalego i wiele rzeczy mu mówił. Ale jedno mnie bardzo poruszyło. Rzekł: dlaczego poważasz swoich synów bardziej niż mnie? To mnie naprawdę poruszyło. Nikogo nie powinniśmy poważać bardziej niż Pana. Pana poważamy przede wszystkim, a z poważania Pana wszystko inne wynika. Punkt pierwszy. Treść Księgi Sędziów jest następująca. Możecie pomyśleć, że omawiam ten plan, jakbym przemieszczał się pośpiesznym pociągiem, ale robię to celowo. Zobaczycie, że pod koniec nie będę pędził. Treść Księgi Sędziów jest następująca. Dzieci Izraela pokładają ufność w Bogu. Nasze ostatnie szkolenie obejmowało Księgę Sędziów. Dzieci Izraela pokładają ufność w Bogu, porzucają Go, wrogowie je pokonują, nawracają się one do Boga w swoim nieszczęściu. Kiedy zaś one zwracały się do Pana, On wzbudzał sędziego, który wybawiał je z ręki przeciwników. Lecz mimo to, gdy sędzia umierał, powracały one na złą drogę i ponownie stawały się zepsute. Posłuchajmy ostatniego zwrotu zdania. To tworzy cykl, który się powtarza siedmiokrotnie w tej księdze. To siedmiokrotny cykl w Księdze Sędziów. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. Punktu drugiego. Od wielu lat Kościół po prostu powtarza dzieje Izraela, znajdującego się pod przywództwem sędziów. Jednak dzisiaj Bóg chce Samuelów. A co gdybyśmy tak się modlili? Panie, uczyń mnie jednym z Twoich Samuelów. Wzbudź Samuelów w kościołach. Pan chce usłyszeć taką modlitwę. Zobaczymy to. Dzisiaj jednakże Bóg chce Samuelów, zwyciężających Nazirejczyków. Przytaczamy to księgą Liczb 6:1-9 i przypisy, którzy wprowadzą Chrystusa, prawdziwego Dawida, jako panującego króla wraz z jego tysiącletnim królestwem. W tym królestwie zwycięzcy zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. W księdze Malachiasza czytamy, że Pan jest Słońcem Sprawiedliwości. To, że zwycięzcy zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca, oznacza, że zostaliśmy uchrystusowieni i staliśmy się tacy sami jak On w życiu, naturze i wyrazie, ale oczywiście nie w bóstwie. Tak więc jaśniejemy jak słońce, ponieważ zostaliśmy przebóstwieni, ponieważ staliśmy się w pełni uchrystusowieni, staliśmy się Jego powieleniem, jaśniejemy jak słońce w Królestwie Ojca. Przejdźmy do punktu trzeciego, ale jeszcze zanim go omówimy, zacytuję brata Lee. Tak naprawdę to brata Nee. Powiedział on: czytałem o ożywieniu za Lutra i martwocie, która potem nastąpiła, o ożywieniu za pośrednictwem Wesleya, a potem o zejściu z Bożej drogi, o wielkiej fali światła wniesionej przez Darbiego i innych z ruchu braterskiego i spadku, jaki potem nastał. Przez te wszystkie lata Kościół powtarza historię Izraela za czasów sędziów. Cytuję teraz brata Nee. Posłuchajmy, co on powiedział. Ostatnie zdanie. Na co mam teraz liczyć? Pytajnik. Dwa zdania. To pytanie retoryczne. Na co mam teraz liczyć? Czy nie na coś nowego? Nowe jest podkreślone. bo na to pada akcent. Dobrze, teraz punkt trzeci. Święci, wyczekujemy czegoś nowego, nie starych ożywień. Chcemy wkroczyć w nowe ożywienie, jakiego wcześniej nie widziano na tej ziemi. To prowadzi nas do punktu trzeciego. Dzisiaj musimy oczekiwać od Pana czegoś nowego, nowego ożywienia. Co ono uczyni? Zmieni ten wiek. Wiek Kościoła pośród szatańskiego chaosu na wiek Króla z Jego tysiącletnim królestwem. To jest właśnie nowe ożywienie, jakiego wcześniej nie widziano na tej ziemi. Teraz punkt B. Aby Samuel się urodził, Bóg zainicjował pewne rzeczy za kulisami. To zdumiewające, jak Bóg to zrobił. Czytamy, z jednej strony zamknął łono Anny. Gdybyśmy tylko tyle przeczytali, zapytalibyśmy, dlaczego on tak uczynił. Anna płacze, jest rozgoryczona, modli się, pości, ale Pan miał na względzie swoją wieczną ekonomię, kiedy tak uczynił. Dobrze. Czytamy dalej. Z jednej strony zamknął łono Anny. Posłuchajmy. Z drugiej przygotował Peninę, żeby ta prowokowała Annę. Co wy na to? Przygotował taką osobę, żeby ta ją prowokowała. Czy was ktoś kiedyś prowokował? Musimy sobie uświadomić, że tak, to może być wróg, ale to też Boża suwerenność. Tak więc, cokolwiek się dzieje u nas, musimy zdać sobie sprawę, że to Boża suwerenność. Tak więc przygotował Peninę, posłuchajmy, żeby ta prowokowała Annę. Ona była rozgoryczona, tamta ją drażniła. To okropne. Celowo ją drażniła. To okropne. I wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Jahwe uczynił ją bezpłodną. Penina o tym oczywiście nie wiedziała. Rokrocznie, ilekroć Anna przychodziła do domu Jahwe, Penina prowokowała ją tak bardzo, że tamta płakała i nie jadła. Punkt C, posłuchajmy. To zmusiło Annę, by się modliła do Pana. To ją zmusiło. Czasem Pan zmusi nas do modlitwy. Do tego się uciekamy. To zmusiło Annę, by się modliła do Pana, żeby dał jej dziecko płci męskiej. W przykładzie odzyskiwania jest to oddane jak najwłaściwiej, ale też powołam się na tłumaczenie Darby'ego i również American Standard z 1901 roku. Modliła się do Pana, żeby dał jej dziecko mężczyznę. Dziecko, myślnik, mężczyznę. Modlitwę, w której Anna złożyła Bogu ślub, posłuchajmy, zapoczątkowała nie ona, ale Bóg. Bóg był zadowolony z modlitwy Anny i złożonej przez nią obietnicy. I otworzył jej łono. Anna poczęła, urodziła dziecko i nazwała je Samuel, co znaczy Bóg wysłuchał lub wyproszony od Boga. Czyż nie jest to wspaniałe, że mamy dziecko, które nosi imię Bóg wysłuchał lub wyproszony od Boga? Teraz chciałbym coś powiedzieć do sióstr mężatek. Nie chciałbym was niczym urazić w żaden sposób, ale nie odbierzcie tego poselstwa w ten sposób, że macie się modlić o dziecko, jeśli nie macie dziecka, żeby się o nie modlić. Nie tak do tego podchodźcie. Oczywiście nie mówię, żeby się nie modlić o to, jeśli chcemy mieć niemowlę, a nie mamy, jesteśmy zamężne, chcę, byśmy zobaczyli w tym poselstwie coś mającego wielkie typologiczne znaczenie w odniesieniu do wiecznej Bożej ekonomii. Dobrze, przejdę do następnego punktu. Czytamy w nim. Punkt D. Bóg mógł pobudzić do tego Annę, gdyż była ona z nim jedno na linii życia. Linia życia to linia, która zraża Chrystusa, żeby lud Boży nim się radował. A Bóg miał na ziemi swoje królestwo, którym jest Kościół jako ciało Chrystusa. Organizm trójjedynego Boga. Jeśli tylko Bóg zdoła pozyskać taką osobę, która jest z Nim jedno na linii życia, ma otwartą drogę na ziemi. Zanotowałem sobie coś, co brat Lee powiedział w studium życia. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nas będzie dzisiejszymi Annami i powie: Panie, jeśli masz na sercu coś, czego chciałbyś dokonać ze względu na swój zamysł, oto jestem. Trwam na linii życia ze względu na realizację Twojej wiecznej ekonomii. Bóg potrzebuje wielu anien, tych, którzy urodzą Samuelów, by zmienić wiek. Bóg użył Anny dzięki jej modlitwie do tego, by wprowadzić króla z królestwem. Królem był oczywiście Dawid i jego królestwo. Przedstawia on w formie typu Chrystusa. Potrzebujemy zatem anien, które wprowadzą króla. Tego króla przedstawia w formie typu Dawid wraz ze swoim królestwem. Tak więc Anna dzięki swej modlitwie urodziła Samuela. Kim on jest? Zwycięzcą. Zwycięskim Nazirejczykiem. Święci, musimy się modlić. Panie, uczyń mnie kimś, z kogo uczyniono zwycięskiego Nazirejczyka. I kto się modli o to, by zrodzić więcej Nazirejczyków, to sprowadzi króla z jego królestwem. Punkt E. Tak naprawdę to na pochodzenie Samuela nie miał wpływu żaden człowiek. Bóg był tym prawdziwym pochodzeniem, który suwerennie i w ukryciu pobudzał swój lud. Pragnienie, jakie Bóg ma w swoim sercu, znalazło echo. Zostało wypowiedziane w modlitwie Anny. To była ludzka współpraca z boskim poruszaniem się, służąca realizacji wiecznej Bożej ekonomii. Myślę, że Ron o tym mówił w posesji pierwszym. O tym, że Bogu potrzebna jest ludzka współpraca. Modlitwa Anny zaowocowała narodzeniem się Samuela. Co to znaczy? Że nasze modlitwy powinny poskutkować zrodzeniem zwycięzców. Posłuchajmy następującego retorycznego pytania. Co zrobiliśmy w związku z tym? Jadę na tym samym wózku, co wy. Muszę spojrzeć w lustro i zapytać: Ed, co zrobiłeś w związku z tym? Czy zanosisz modlitwy, które prowadzą do zrodzenia zwycięzców, w których jesteś włączony? Czy zanosisz modlitwy, które zrobią z ciebie zwycięzcę? I nie tylko ciebie, lecz zrodzą zwycięzców za twoim pośrednictwem. Co zrobiliśmy w związku z tym? Wszyscy musimy zadać sobie to pytanie. To dla mnie bardzo przeźwiające. Wielce cenię sobie siostrę Barber. Udała się do kontynentalnej Chin po tym, jak ją zwolniła Rada Misjonarska, z którą była związana z okropnych powodów. Te nie były prawdziwe, więc wróciła na własną rękę. Niosła duże brzemię. Dzięki Panu jednego młodego brata uczyniła zwycięzcą, a mianowicie brata Watchmana Nee. Przed śmiercią w swojej woli zapisała mu swoją Biblię. To do prawdy skarb. To dla niej dużo znaczyło. Moja Biblia dużo dla mnie znaczy. Komu ją dam? Chcę ją przekazać bratu Watchmanowi Nee. Brat Nee złożył wiele świadectw o niej. Powiedział, że kiedy szedł do jej mieszkania, siedział w pokoju gościnnym, a ona była w kuchni, odczuwał Pańską obecność. Ona nawet nie musiała nic mówić. Pamiętamy, że w biografii brata Lee, napisanej przez brata Lee, siostra Barber czekała na pańskie przyjście i o to oczywiście się modliła. Tak uporczywie, że kiedy spacerowała z bratem Lee, rzekła do niego: o, może kiedy skręcimy za ten róg, Pan przyjdzie, Pan powróci. Tego oczekiwała i tym żyła. Przejdźmy teraz do punktu rzymskiego, trzeciego. Pierwsza księga Samuela opowiada się za posługą, która wprowadza króla z jego królestwem. Możemy ją nazwać posługą Anny. Punkt A. Penina i Anna reprezentują dwie fundamentalnie różne zasady i dwie fundamentalnie różne posługi. Posługa Anny polegała po prostu na wprowadzeniu króla, a nie na posiadaniu wielu dzieci. Posługa Peniny polegała na posiadaniu wielu dzieci, czyli na przynoszeniu wielkich rezultatów. Innymi słowy, posługa Peniny zajmowała się rezultatami. Rezultatami za rezultatami. Posługa Anny polegała na wprowadzeniu króla wraz z królestwem. Nie oznacza to, że nie powinniśmy się modlić o przyrost w kościołach. Oczywiście, że powinniśmy się o to modlić, ale skupiać się powinniśmy głównie na wprowadzeniu króla wraz z królestwem. Nie stanie się tak jak w hrabstwie Orange. Tam jest co najmniej kilka tak zwanych mega kościołów. Wszystko tam jest stonowane. Prawda jest stonowana. Rozmyta. W każdym razie pamiętam, jak rodzice Ruth teraz są już z Panem. Do dziś ich szanuję. Kiedy byli starsi i ojciec odszedł na emeryturę, poszli do jednego z takich miejsc. Kręciłem głową w sobie. Śpiewano tam. To było niczym chrześcijański rock. Patrzyłem na nich. Powiem tak, jedna siostra tam śpiewała z całego serca. Myślę, że kochała Pana i dla Niego śpiewała. Tak wyczuwałem. Gdyby jednak miała światło, nie stałaby tam na podium. Wiecie, co przez to rozumiem. Nie widziała tego, co my zobaczyliśmy. Potem wyszedł tak zwany pastor, przemawiał przez około 10 minut i zszedł z podium. W każdym razie rodzice Ruth uzyskali światło. Już tam więcej nie poszli. Nie mówiłem im, żeby tam nie szli. Nigdy bym tak nie zrobił. Święci, musimy baczyć. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza widzimy ziarno gorczyczne, małe ziarenko. Z niego powinna wyrosnąć mała roślina, gorczyca, która może nakarmić innych. Zamiast tego rozrasta się do rozmiarów wielkiego drzewa. Rozrasta się. Rozrasta się. W przypisie przeczytamy, że oznacza ono zdegradowany świat chrześcijański. Wyrośnięte ziarno gorczyczne powinno karmić innych. Zamiast tego jednak staje się wielkim drzewem, którego gałęzie to przeróżne organizacje, a na tych gałęziach usadawiają się ptaki. Bardziej na początku tego rozdziału ptaki oznaczają szatana i demony oraz złe duchy. Siedzą na gałęziach. Tak, chcemy przyrostu, ale baczmy, nie chcemy stać się wielkim drzewem. Niezależnie od tego, jak wielki przyrost uzyskamy, zawsze będziemy resztką. To zasada obecna w Starym i w Nowym Testamencie. Ci, którzy są zwycięzcami, są resztką. Chcemy, by tej resztki przybywało, ale nie powinniśmy myśleć, że będziemy wielkim drzewem, takim jak to w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, które realizuje wielkie przedsięwzięcia. Przejdę do punktu A. Penina i jej dzieci reprezentują większość Bożego ludu. Posłuchajmy, jednak nikt z nich nie ma nic wspólnego ze zmianą wieku, prowadzącą do sprowadzenia Chrystusa z powrotem jako Króla Chwały. A tego chcemy dokonać. Chcemy mieć ten zaszczyt okazania współpracy Panu, żeby Go sprowadzić. Myślę, że wszyscy powiemy, że to ostatnie dni. Myślę, że wszyscy tak uważamy. W tych ostatnich dniach Boże oczy są skierowane na tych, którzy posłużą do wprowadzenia Króla. On jest Królem. Musimy więc zapytać się siebie. Drodzy święci, na czym polega nasza posługa? Czy mamy udział w tej szczególnej posłudze, posłudze Anny, polegającej na wprowadzeniu Króla? Ta posługa to posługa nowotestamentowa. To posługa Ducha, sprawiedliwości i pojednania. Kiedy wejdziemy w te trzy aspekty nowotestamentowej posługi, to posługa Anny. Tylko tyle o tym powiem. Punkt B. Droga Anny nie była łatwa. Wszyscy wyznamy, że droga, którą obieramy, nie jest łatwa. Kiedy obrałem drogę pańskiego zyskiwania, nie było łatwo. Inni bracia i siostry mieli też trudno. Dla mnie nie było to łatwe. Nawet rodzina od was się odwraca. Pytałem się Pana. Poszedłem do swego pokoju. Panie, nie rozumiem tego. Dlaczego mój ojciec o mnie się martwi? Byliśmy przyjaciółmi z ojcem. Któregoś razu powiedział do mnie, tylko Biblię czytasz. Rzekłem do siebie, tak? To bardzo dobrze. On na to, nic innego nie robisz, tylko czytasz Biblię. Czy chcesz przez to powiedzieć, że mam w moim wieku stać się chrześcijaninem? Nic na to nie powiedziałem. Starałem się okazać mu szacunek. Po tym, jak zostałem zbawiony, przyszedłem do odzyskiwania. Tak naprawdę, to kiedy zostałem zbawiony i przyszedłem do odzyskiwania, to jeszcze mocniej go kochałem. Kochałem go, ponieważ kochał go we mnie Bóg jako miłość. To nie była łatwa droga i stała się jeszcze trudniejsza z powodu porównywania się z nią Peniny i rzucania przez nią szyderstw. Święci, dlaczego przychodzicie tutaj w środę wieczorem? Jesteśmy małą grupą. Co tutaj robimy? Szydzą z nas. Ci, którzy chcą być Annami, muszą być gotowi na prześladowania, pogardę, płacz i post. Punkt C. To nie tyle sprawa tego, jak wielu możemy zbawić, ile tego, że Bóg pozyskuje zespół zwycięzców. Bóg chce pozyskać lud, który jest w stanie się modlić i zaprowadzić królestwo. W takim królestwie Chrystus jest królem, a jego zwycięzcy współkrólami. Modlitwa Anny doprowadziła do zaistnienia króla wraz z królestwem. Dlaczego? Ponieważ ona urodziła zwycięskiego Nazirejczyka, który bezpośrednio wprowadził króla z królestwem. Jeśli nie ma Samuela, nie ma Dawida. Najpierw musi się pojawić Samuel. I Anna się modliła. I oto zwycięski Nazirejczyk. Bóg mówi mu, żeby namaścił Saula na króla. Mówiliśmy o tym podczas ostatniego poselstwa. Bóg tak postąpił, ponieważ zasmucił się, kiedy dzieci Izraela poprosiły go o króla. A on przecież jest królem. Po co prosicie mnie o innego króla? Samuel powiedział im, otrzymacie odpowiedź, ale muszę wam powiedzieć, że nie będzie różowo. Wiemy, jak Saul traktował swoich poddanych. Nie było to dobre. Ale tak musiało się stać, ponieważ Bez Saula nie powstałby Dawid. Saul prześladował Dawida. Chciał go zabić. Był o niego zazdrosny. Dawid zabił Goliata. Potem wracają Saul i Dawid. Kobiety śpiewają. Saul zabił swój 1000, Dawid zabił swoje 10 000. To rozłościło Saula. Powiedział, że w następnej kolejności Dawid zapewne zdobędzie królestwo. Tak naprawdę to miał rację. Zdobędzie. Bracia i siostry, chcę powiedzieć, że zazdrość to coś okropnego w duchowej sferze. Zazdrość o innego brata czy siostrę z powodu tego, że Pan ich używa w pewien sposób. Spotkałem się z tym. To okropne. Nie mówię o czymś obecnym, ale wcześniej spotkałem się tym. Spotkałem się z tym w dziele. Pan używał jakiegoś współpracownika, wskazuje na tamte krzesła, a na tym krześle inny współpracownik ma ogromną zazdrość. To niedobrze. Mogę wiele powiedzieć na ten temat, ale nie powiem. Nie wymienię imion. Kiedy redagowałem posługę, zawsze usuwałem imiona, żeby uchronić przed poczuciem winy. Nie, żeby uznać za niewinnego. W każdym razie robiłem tak zgodnie ze wskazówkami brata Lee. Punkt D. Modlitwa Anny była środkiem do narodzenia się Samuela. Nasze modlitwy powinny prowadzić do narodzenia się zwycięzców. Musimy się modlić w jedności z wyniesionym na niebiosa Chrystusem w Jego niebiańskiej posłudze na etapie wzmocnienia. Na czym polega ten etap? Żeby doprowadzić do powstania zwycięzców. Punkt E. Anna doszła do momentu, w którym nie mogła już się obyć bez syna. Doszła do momentu, w którym musiała go mieć. Dalej czytamy. Posłużę się innymi tłumaczeniami. Nie, żeby nasze tłumaczenie nie było doskonałe. W pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela syn stanowi typ zwyciężającego zbiorowego dziecka mężczyzny z 12 rozdziału Księgi Objawienia, które doprowadza do zmiany wieku i wprowadza króla z jego królestwem. Brat Lee kończy poselstwo mniej więcej tak. Dziecko w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela to dziecko mężczyzna z 12 rozdziału Księgi Objawienia. Tak wygląda koniec poselstwa. Powiedziałem do siebie, o czym brat Ni mówi. Dziecko w pierwszej księdze Samuela w pierwszym rozdziale to dziecko mężczyzna z 12 rozdziału Księgi Objawienia. Naprawdę się modliłem. Panie Jezu, co brat Ni przez to tu rozumie? Co przez to rozumie? Trochę inaczej o tym powiedziałem, ponieważ kiedy cokolwiek piszę, zawsze myślę, czy to jeszcze przejrzy brat Lee, czy przejrzy. Mam taki w sobie licznik Gegera. Zawsze mam to na względzie. Brat Lee też miał na względzie brata Ni. Jeśli wygłoszę poselstwo, czy brat Ni dobrze o tym pomyśli? To już było, jak brat nie odszedł. Przeczytajcie tylko książkę o historii pańskiego odzyskiwania. Te dwie żółte książki, przetłumaczone z chińskiego. Ojej. Mówi on tam, że jedynie powtarza to, co powiedział brat Ni. Wiemy, jaka jedność panowała między nim a bratem Ni. Kończy słowami, które są niezwykłe. Brat Ni jest dzisiaj ze mną. To było może w roku 1980. Myślę, że brat Ni był z nim do samego końca. Zajmowaliśmy się ogromnym problemem, jaki powstał. Francis i ja byliśmy z bratem Ni. On był człowiekiem modlitwy. Modliliśmy się z nim. Miał z nami społeczność. Chciał od nas coś usłyszeć. W pewnym momencie powiedział, chciałbym, żeby brat Nitu był. Kiedy to rzekł, prawie że wybuchnąłem płaczem. Jakoś się powstrzymałem od łez. Powiedziałem, bracie Lee, cieszymy się, że tu jesteś. To dla mnie dużo znaczyło. W sercu odczuwałem, że kiedy brat Lee jest tu, to i brat Ni. Brat Ni jest tu z nami. Nie powiedziałem tego bratu Lee. Myślę, że on wiedział, co przez to rozumiałem. Cieszymy się, bracie Lee, że tu jesteś. Punkt pierwszy. Najważniejsze Boże poruszanie się związane z dyspensacją widzimy w osobie dziecka mężczyzny z 12 rozdziału Księgi Objawienia, które tworzą Chrystus jako wiodący zwycięzca i my, podążający za Nim zwycięzcy, ponieważ Bóg chce zakończyć ten wiek i zaprowadzić wiek Króla z Jego Królestwem. Potrzebuje, żeby zwyciężające zbiorowe dziecko mężczyzna było narzędziem, za pomocą którego dokona on zmiany dyspensacji. Czyż modlitwa Anny nie wprowadziła króla z jego królestwem? Też Samuel. On się pojawił w odpowiedzi na jej modlitwę. Wspaniałe. Punkt drugi. Pochwycenie dziecka mężczyzny doprowadza do zakończenia wieku Kościoła i zaprowadza wiek królestwa. Po tym pochwyceniu donośny głos w niebie przemówił: teraz nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Księga Objawienia 12:2 mówi, że ta jaśniejąca kobieta, wielka jak wszechświat, rodzi dziecko mężczyznę. Ono jest silniejszą jej częścią. Mówię teraz o zasadzie dziecka mężczyzny. To zwycięzcy, zrodzeni przez cały Boży lud. Czytamy w tym wersecie, że była w ciąży, krzyczała, rodząc w mękach i cierpiąc w bólach, aby urodzić. Wiecie co, święci? To, że krzyczała, znaczy, że się modliła. Kiedy czytamy, że ona rodziła w mękach, znaczy to, że cierpimy bóle, rodząc w mękach i cierpiąc w bólach, aby urodzić. Tak więc rodzenie w mękach i cierpienie w bólach oznacza, że przez pokolenia Boży lud cierpi męki porodowe. Czy to sobie uświadamia, czy nie, rodzi dziecko mężczyznę. W końcu ta kobieta urodziła to dziecko mężczyznę, a ono zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Ten poród oznacza zmartwychwstanie. Ono zostało porwane, czyli pochwycone. Teraz przejdźmy do punktu rzymskiego 4. Nie zostawiłem na to za dużo czasu, ale w porządku. Anna była rozgoryczona. Teraz to rozgoryczenie z pierwszej księgi Samuela, z rozdziałów 1 i 2, połączę z 15 rozdziałem księgi Wyjścia. Posłuchajmy. Doświadczenie Anny pokazuje, że pośród goryczy, której doznajemy, musimy wylać przed Panem swoją duszę. W studium życia księgi Wyjścia na temat Mara przeczytamy, że to zdarza się nieraz w naszym życiu chrześcijańskim. Do tego dochodzi wielokrotnie. Może nie często, ale wielokrotnie. Brat Lee powiedział, że z siostrą Lee znalazł się w gorzkich okolicznościach. Rzekł, że kiedy się modlił, uświadomił sobie, że nie tylko były gorzkie okoliczności, lecz także, że jego wewnętrzna istota stała się gorzka. Widzimy? Nie tylko gorycz na zewnątrz, lecz także i w środku. Naprawdę, tak bardzo cenię sobie szczerość i przejrzystość brata Lee. Był autentyczną indywidualnością. Wybaczcie, że takiego języka używam. Jestem tak wdzięczny za to, że wszyscy, jak tu jesteśmy, w jakiś sposób jesteśmy przy nim. Posłuchajmy dalej. W 15 rozdziale Księgi Wyjścia dzieci Izraela przyszły do gorzkich wód w Mara. Mara znaczy gorycz. Kiedy lud szemrał przeciw Jahwe, przeciw Mojżeszowi, ten uczynił coś wspaniałego. Nie starał się dojść, dlaczego tak się stało. Jak mogę zadowolić lud? Czytamy, że wołał do Jahwe. To po pierwsze powinniśmy czynić. I co zrobił Jahwe? Wskazał mu drzewo. Co za objawienie. I wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Punkta. Drzewo, które Pan wskazał Mojżeszowi, oznacza drzewo życia. Księga Objawienia 2:7 mówi o drzewie życia. Greckie słowo drzewo użyte w tym wersecie jest tym samym słowem, co drzewo występujące w pierwszym liście Piotra 2:24. Werset ten mówi, że Chrystus sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. Drzewo to krzyż. To to samo greckie słowo oznaczające drzewo życia. Słowo drzewo w tym wyrażeniu drzewo życia to to samo greckie słowo, co w pierwszym liście Piotra 2:24. On poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. Drzewo więc oznacza krzyż. Miałem ten przywilej redagować książkę Najważniejsze objawienie życia w Piśmie Świętym. Jeśli przeczytamy w niej o Mara, brat Lee mówi w tej książce, że 3 dni zajęło dzieciom Izraela dotarcie do gorzkich wód. Wskazuje, co jest całkowicie słuszne, że 3 dni, liczba 3 oznacza zmartwychwstanie. Powiedział, że drzewo oznacza zmartwychwstałego Chrystusa. A studium życia Księgi Wyjścia mówi o pierwszym liście Piotra 2:24 i drzewie, że w 15 rozdziale Księgi Wyjścia drzewo oznacza krzyż lub ukrzyżowanego Chrystusa. Na które wyjaśnienie się powołacie, kiedy przyjdzie wam się podzielić? No to przeczytajmy przypis do Księgi Objawienia 2:7, który tu przytaczam. Te dwie sprawy się teraz łączą. Punkt pierwszy. Drzewo życia w Księdze Objawienia 2:7 oznacza ukrzyżowanego, na co wskazuje drzewo, kawałek drewna, i zmartwychwstałego, na co wskazuje życie Boże, Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że drzewo, które Mojżesz wrzucił do gorzkiej wody, było ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem, drzewem życia. Czyż nie jest to wspaniałe? W piśmie jest zmartwychwstały Chrystus i objawienie o ukrzyżowanym życiu. Studium życia Księgi Wyjścia czytamy o ukrzyżowanym Chrystusie. Łączy to przypis. To doprawdy wspaniałe. Punkt drugi. Kiedy wołamy do Pana w modlitwie, On przedstawia nam wizję ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, który jest drzewem życia. Dzięki modlitwie i wylaniu swej duszy przed Jahwe, przed Panem, wrzucamy to drzewo do słodkich wód naszej istoty. Wówczas te gorzkie wody zamieniają się w słodkie wody Jego obecności. Przejdźmy teraz do punktu B. Podkreśliłem pewne rzeczy, które są ważne. Modlitwa Anny powstała w wyniku gorzkich okoliczności, w jakich ona się znalazła, i wyszła z jej gorzkiej istoty. Anna odpowiedziała Helemu: lecz jestem kobietą przygnębioną. Posłuchajmy. Wylałam swoją duszę przed Jahwe. Musimy mieć taki boski i mistyczny zwyczaj w swoim życiu chrześcijańskim. Czy wylewamy stale swoją duszę przed Panem? Anna rzekła: z głębi swej troski zmartwienia dotychczas mówiłam. I dalej Psalm 62:9 mówi: ufajcie Mu w każdym czasie, o narody, wylewajcie przed Nim wasze serca. Bóg jest naszą ucieczką. Sela. To nakaz. Nie mamy więc wyboru. Jeśli jesteśmy wierzącymi, wylewajmy swe serce przed Nim. Nie czytamy tu, że gdy nam jest dobrze, to wylewamy swe serce przed Nim. Nie. Wylewajmy swe serce przed Nim. Posłuchajmy ostatniego zdania, pośredniku. Na taką modlitwę prowadzącą do kontaktu z Bogiem składają się słowa wypowiedziane szczerze z serca. Święci, postaram się teraz skrócić. Mam pewien fragment z pism brata Lee i inny z pism brata Ni. Brat Lee powiedział tak. Pierwsze, co dotyczy modlitwy, czasu, jaki spędzamy osobiście z Panem, to mówmy prawdziwie z serca. Modlitwa, w której mamy kontakt z Bogiem, składa się ze słów wypowiedzianych szczerze z serca. Musimy się modlić zgodnie z wewnętrznym odczuciem. Kiedy przychodzimy do Boga i się modlimy, nie powinniśmy być pełni pretensji. To śmieszne. Jak możemy udawać przed Bogiem? On wie, w jakich okolicznościach się znajdujemy. Niestety, czasem tak robimy. Posłuchajmy. Powinniśmy mówić, co czujemy w środku. Kiedy się złościmy, powinniśmy wyrazić to przed Bogiem. Co wy na to? Czy będziemy udawać przed Bogiem, że się nie złościmy? On wie, jacy jesteśmy. Dlaczego by mu o tym nie powiedzieć? On niczego nie przemieni. Przeobrazi nas wewnątrz. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, powinniśmy to przed nim wyrazić. Kiedy jesteśmy smutni, też to powinniśmy przed nim wyrazić. Kiedy żyjemy w napięciu, powinniśmy o tym mówić Bogu. Kiedy odczuwamy, że jesteśmy grzeszni, powinniśmy mu to wyznać. Powinniśmy mówić, jak się wewnątrz czujemy. Mówić prawdziwe słowa, wypływające z serca. To jak z małym dzieckiem, które zawsze mówi rodzicom, co ma w sercu. Słowa, jakie wypowiadają dzieci, zawsze są prawdziwe. Moi chłopcy teraz już są dorośli, ale czasem przychodzili do Ruth i mówili: mamo, coś złego zrobiłem. Wyznawali to jej. Mama nawet nie wiedziała, co to było. Coś złego zrobiłem. Co zrobiłeś? I wyznaje. I po problemie. Czasem z tym wiązała się kara. Ale to, że wyznawali, było wspaniałe. Święci, to, co przed chwilą przeczytałem, pochodzi z lekcji dla nowych wierzących. Tam o tym przeczytacie. Teraz posłuchajmy, jaki tytuł ma psalm 102. Modlitwa utrapionego, gdy upada na duchu i wylewa skargę swoją przed Jahwę. Brat Lee powiedział, możemy narzekać przed Bogiem, ale to narzekanie może okazać się najlepszą modlitwą, najprzyjemniejszą modlitwą dla Boga. Kiedy narzekamy, Bóg się raduje, ponieważ sprawia, że wszystko wychodzi na dobre. I możemy zostać upodobnieni do obrazu pierworodnego Syna Bożego. Teraz chciałbym zacytować coś z brata Ni. To pochodzi z jego dzieł zebranych, tomu 18, ze stron 327 do 331. Wydaliśmy to w formie broszury. Temat tego poselstwa brzmi: mów mu. Przeczytam kilka rzeczy z tego, co tu czytamy. Możemy doświadczyć straty rodziców, dzieci, małżonka, braci czy krewnych, a z tym się wiąże smutek, przygnębienie i rozczarowanie. I nie widzimy drogi wyjścia z powodu tego smutnego stanu. Posłuchajmy teraz, co brat mi powiedział. To wówczas powinniśmy przybliżać się do Pana. Mówmy mu o naszych smutkach. On jest najlepszym słuchaczem. Pierwszy rozdział książki Charakter Bożego Pracownika nosi tytuł Uważny Słuchacz. Znaczy to, że jesteśmy prawdziwie jedno z Panem. On jest najlepszym słuchaczem. Wie o naszych emocjach, współczuje temu, co mamy w sercu. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że kiedy prowadzimy dogłębną rozmowę z Panem i wylewamy przed Nim swe serce, bliskość, jakiej doświadczamy z Panem, idzie o krok dalej i poznajemy Go troszkę bardziej. Bliski kontakt, jaki z nim mamy w takich chwilach, jest stukrotnie lepszy od zwyczajnej społeczności z nim. Dzięki takim kontaktom posuwamy się naprzód w życiu, rośniemy w życiu. Przeczytam teraz coś jeszcze, inny fragment. Powinniśmy przychodzić ze swoimi problemami do Pana i Mu o nich mówić. On nas może pocieszyć i nam pomóc. Jeśli ktoś nigdy nie przelewał łez przed Panem, nigdy nie dzielił z Nim radości ani smutku, nigdy nie rozmawiał z Nim o swoich prywatnych sprawach, nigdy nie miał bliskiej społeczności z Nim, nigdy blisko się z Nim nie zaznajomił, może przybliżyć się do Pana tylko dzięki temu, że będzie Mu mówił wszystko. Jakże mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Do tego poselstwa wybrałem hymn numer 109. Tak wydycham z siebie smutek i wydycham grzech. Znamy to. W pierwszej zwrotce czytamy: Panie, tchnij swojego ducha, naucz mnie, jak wdychać się. Podobają mi się następne linijki. Pomóż wylać na Twe łono życie mego ja i grzech. Innymi słowy, kiedy wylewamy na Jego łono całe życie swego ja i grzech, to pozwala nam Pana wdychać. Widzicie, o co mi chodzi? Powiem o tym tylko tyle. Dobrze. Kiedy Anna modliła się w wyniku gorzkich okoliczności, w jakich się znalazła, kiedy była szczera z Panem, kiedy była prawdziwa w swoim rozgoryczeniu, kiedy bliżej poznała się z Panem, z powodu rozgoryczenia modliła się o Nazirejczyka, zwycięskiego Nazirejczyka, który wprowadzi króla z jego królestwem. Święci, kiedykolwiek dochodzimy do gorzkich wód, po prostu pamiętajmy, że to czas na to, by przybliżać się do Pana. To czas na to, by wołać do Niego i się modlić szczerze, prawdziwie. Jeśli tak uczynimy, poznamy bardziej Pana, wzrośniemy w życiu i to nas uczyni zwycięzcami. A Pan wypłynie z nas i uczyni innych zwycięzcami. Przeczytajmy teraz dwa ostatnie punkty. Kiedykolwiek znajdujemy się w gorzkich okolicznościach i nasza istota jest gorzka, musimy wylewać swą duszę wraz z sercem Panu, będąc wobec Niego prawdziwi i szczerzy. Taka modlitwa doprowadza do powstania zwycięzców, którzy wprowadzą króla wraz z królestwem. Czyż nie jest to wspaniałe? To wspaniałe, doprawdy wspaniałe. Punkt D. Kiedy przychodzimy do gorzkich wód, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest suwerenny i w ukryciu pobudza nas do zanoszenia rozpaczliwej modlitwy, nie tylko wewnętrzne uzdrowienie, lecz jeszcze bardziej o powstanie zwyciężających Nazirejczyków, którzy będą z Nim współpracowali, żeby wprowadzić króla z Jego królestwem, kiedy to imię Boże będzie wywyższone na całej ziemi. Królestwo świata stanie się królestwem naszego Pana, Jego Chrystusa, i będzie On królował na wieki wieków. Alleluja.